My złożyliśmy 14 grudnia 2023 roku do pani minister Pauliny Henning-Kloskiej, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla planowanej przez nas inwestycji w postaci budowy obiektu energetyki jądrowej, tak zwanej elektrowni SMR w technologii Rolls-Royce, gdzie chcielibyśmy, żeby stanęły obok siebie dwie jednostki właśnie w tej technologii Rolls-Royce'a. Obowiązkowe są takie opinie, które mają być wydane przy tym wniosku. Jedna z nich to jest opinia ministra aktywów państwowych. Taką opinię pozytywną dostaliśmy 15 lutego 2024 roku od pana ministra Borysa Budki. Druga opinia to jest opinia szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu na bezpieczeństwo państwa. 18 kwietnia 2024 dostaliśmy opinię o pozytywnym wpływie na bezpieczeństwo państwa planowanej przez nas inwestycji. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że ten proces opiniowania zakończył się. Ministerstwo Klimatu będzie podejmować decyzję w zakresie wydania decyzji zasadniczej i potem tak naprawdę rozpoczyna się kilka lat pracy nad raportem o wpływie na środowisko, decyzją środowiskową, później decyzją lokalizacyjną, zezwoleniem od PA, pozwoleniem na budowę. Ja tak naprawdę wymieniam tylko takie główne składowe, które są w całym tym procesie. I tą pracę trzeba szacować na minimum 6-7 lat, czyli jakby wbicie łopaty gdzieś koło roku 30.
Pierwsza elektrownia jądrowa, czyli duży atom, ma powstać na Pomorzu. Zastanawia mnie to, co będzie pierwsze, mały czy duży atom w takim razie, bo wygląda na to, że chyba mały atom ma większe szanse na to, żeby jako pierwszy powstał w Polsce.
My tutaj w żaden sposób nie ścigamy się z projektem rządowym. Wszyscy kibicują temu projektowi pierwszej polskiej dużej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Powiem więcej, nasz projekt ma pewną synergię, dlatego że Stany Zjednoczone podpisały z Wielką Brytanią międzyrządowe porozumienie w zakresie energetyki jądrowej i w ramach tego porozumienia jest na przykład właśnie współpraca w zakresie paliwa jądrowego i dlatego Rolls-Royce wybrał jako paliwo firmy Westinghouse, czyli ta, której technologia będzie wykorzystywana w dużej rządowej elektrowni na Pomorzu. Czyli tu jest potencjał do synergii, ponieważ to paliwo wykorzystywane przez Rolls-Royce'a to będzie dokładnie to samo paliwo, które będzie wykorzystywał rządowy duży atom. Myślę, że jakby w interesie Polski jest to, żeby jak najszybciej powstała w Polsce energetyka jądrowa, także my kibicujemy temu, żeby duży atom faktycznie powstał. Z naszych szacunków wynika, że elektrownia w oparciu o technologię Rolls-Royce'a, biorąc pod uwagę ten proces formalny, który by się koło 2030 roku zakończył i byłaby wbita łopata, Rolls-Royce bierze odpowiedzialność za to, że taką elektrownię chce wybudować w 4 lata i kładzie jakby na szali swoją markę, że ta elektrownia w te 4 lata będzie wybudowana. Natomiast trzeba pamiętać, że po wybudowaniu obiektu jądrowego dopiero następuje pierwszy załadunek paliwa, testy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i różnego rodzaju zezwolenia. W związku z czym myślimy o tym, że faktycznie prąd zeroemisyjny, czysty prąd z elektrowni SMR popłynąłby do konsumentów w roku 2037.
W jaki sposób w takim razie będzie działać ten SMR? Jak wygląda ta technologia?
Są dwie główne technologie reaktorów jądrowych na świecie. Jedna technologia starsza, pierwsza to jest, znaczy nie pierwsza w ogóle, ale pierwsza z tych dwóch historycznie to jest BWR, czyli reaktor wrzącowodny. Druga technologia, która nastąpiła trochę później, to jest PWR, czyli wodno-ciśnieniowy. Różnica między nimi jest taka, że w reaktorze PWR obieg wody na reaktorze jest zamknięty i ta woda nie miesza się z wodą, która zamienia się w parę i idzie na turbinę. Tam jest ciepło przekazywane na takim z wymienniku ciepła, który sprawia, że te wody nie mieszają się ze sobą. W związku z czym woda, która idzie na turbinę, napędza turbinę i z tego później powstaje generacja energii, nie ulega napromieniowaniu, bo ona nie wchodzi na reaktor. W technologii tej starszej BWR to było tak, że woda wchodzi na reaktor, zamienia się w parę i później ta para idzie na turbinę. I jeżeli chodzi o statystyki, no to w tej chwili na świecie tylko 15% reaktorów już jest w technologii BWR, natomiast 80% reaktorów na świecie to już jest ta dominująca, nowsza technologia PWR. W tej technologii PWR również oferują reaktory wszyscy ci producenci tak zwanego dużego atomu, czyli Amerykanie, Francuzi czy Koreańczycy. Rolls-Royce oferuje reaktor stworzony w tej wiodącej, dominującej i bezpieczniejszej, i prostszej w operowaniu technologii PWR, technologii wodno-ciśnieniowej. I za jakość tego ręczy swoją marką. Rolls-Royce produkuje też silniki lotnicze. Myślę, że większość Polaków ma doświadczenie latania samolotami. Myślę, że relatywnie często, jak wsiadamy do samolotu, to jest on napędzany silnikami Rolls-Royce'a i mamy takie poczucie, że to jest bezpieczne, dlatego że to jest firma, która ma tą precyzję, ma tą jakość wykonania i bierze odpowiedzialność za to, że nigdy taki silnik nie uległ awarii, która by spowodowała jakąś szkodę dla ludzi, więc jest wiodącym dostawcą takich silników globalnie. I to jest troszeczkę tak jak z tą energetyką jądrową. Są też ludzie, którzy boją się latania. Może nie wszyscy będą latać, ale ci, którzy latają samolotami, dostrzegają zalety z możliwości przemieszczania się, turystyki, czują to bezpieczeństwo, to tak samo mogą zobaczyć, że ten sam producent produkuje właśnie elektrownię SMR.
Mamy doświadczenia związane chociażby z katastrofą w Czarnobylu. Jak zatem uspokoić Polaków i przekonać ich do tego, że obecność na przykład SMR-u w ich bliskim otoczeniu, w ich sąsiedztwie nie stanowi żadnego zagrożenia ani pod względem zdrowia, ani pod względem zanieczyszczenia na przykład środowiska naturalnego, bo na przykład trzeba gdzieś składować odpady, które pochodzą z takiej energii jądrowej.
My się bardzo cieszymy z tego, że polskie społeczeństwo jest bardzo proatomowe, jest w zasadzie najbardziej proatomowym społeczeństwem w Europie. Z badań wychodzi, że nawet około 80% Polaków popiera budowę energetyki jądrowej w Polsce.
Ale jak przekonać pozostałą część społeczeństwa?
Tutaj myślę, że jest jakby wiele argumentów i trzeba w jakby bardzo uporządkowany sposób prowadzić tą rozmowę. Na pewno bardzo ważny jest dostawca technologii i na pewno każdy rozumie różnicę, że tak to ujmę, pomiędzy sowiecką technologią a technologią Rolls-Royce'a. Rolls-Royce tą swoją odnogę samochodów już jakiś czas temu jakby sprzedał, ale można by postawić któryś z samochodów Rolls-Royce'a obok sowieckich technologii w zakresie przemysłu motoryzacyjnego. Myślę, że różnicę będzie widać gołym okiem. Tak samo jest, jeśli chodzi o technologie jądrowe. I tutaj myślę, że to jest bardzo ważne dla Polaków i dla społeczeństwa, żeby rozumieć, kto jest dostawcą technologii, jaka to jest technologia, że to nie jest żadna przestarzała technologia, że to nie jest technologia, która kiedykolwiek doprowadziła do jakiejś awarii. Natomiast z drugiej strony to też jest tak, że różne technologie mają swój różny wpływ na środowisko i porównując chociażby do energetyki tej słonecznej, żeby uzyskać tyle energii, ile produkuje jeden nawet SMR Rolls-Royce'a, trzeba byłoby zabudować olbrzymie połacie ziemi farmami słonecznymi, które produkują energię w sposób nieregularny, w związku z czym, żeby uzyskać z tego energię regularną, którą można zapewnić dla przemysłu czy dla gospodarstw domowych wtedy, kiedy gospodarstwa tej energii potrzebują, to jeszcze do tego potrzebne byłyby jakieś potężne magazyny energii i tak dalej. Produkcja tego wszystkiego, paneli, stali, magazynów energii, ona wpływa w sposób degradujący na środowisko. Zazwyczaj te elementy są produkowane w krajach, które, powiedzmy sobie szczerze, średnio przywiązują wagę do tego, czy zanieczyszczają środowisko naszej wspólnej planety. A oddychamy przecież tym samym powietrzem, co ludzie na przykład w Azji Południowo-Wschodniej. Mówi się teraz coraz więcej o emisji w transporcie morskim. Okręty zazwyczaj są napędzane takim paliwem, które się nazywa mazut. Tak kolokwialnie można powiedzieć, że to jest trochę cięższy rodzaj oleju napędowego. To jest paliwo bardzo emisyjne, w związku z czym wyobraźmy sobie te wielkie kopalnie gdzieś w Azji, z których pozyskiwane są jakieś pierwiastki, z których w oparciu o energetykę węglową, tam dominującą, produkowane są różne elementy do instalacji OZE, które później ładowane są na te statki, które przepływają tysiące kilometrów, emitując znowu dwutlenek węgla i inne szkodliwe substancje. I to dociera tutaj do nas i na koniec my musimy budować wielkie takie ekosystemy, czy zabudowywać połacie ziemi, a na koniec to wszystko też trzeba zrecyklingować, tak? I te odpady, powiedzmy, z kończących swoje życie instalacji OZE w porównaniu do odpadów z elektrowni jądrowej, to myślę, że z tych instalacji OZE jest znacznie, znacznie więcej odpadów do późniejszego recyklingu niż to, co produkuje elektrownia jądrowa. My działamy na terenie województwa świętokrzyskiego i uważamy, że już za kilka lat dostęp do zeroemisyjnej energii będzie bardzo ważną kwestią stanowiącą o dobrobycie danego regionu. I miejsca pracy, inwestycje, zakłady produkcyjne będą powstawać tam, gdzie będą miały dostęp do zeroemisyjnej energii, a z miejsc, których nie będą miały tego dostępu, będą uciekać. W związku z czym, jeżeli chcemy myśleć o dobrobycie dla tak naprawdę kolejnych pokoleń, mówiąc o cyklu życia elektrowni jądrowej, która może żyć przez 60-80 lat, to jest to tak naprawdę inwestycja w dobrobyt nie tylko nas samych, ale jeszcze kolejnych 2-3 pokoleń, które będą mogły korzystać z tej zeroemisyjnej energii. I prawda jest taka, że biorąc pod uwagę, że w tej chwili 70% energii w Polsce jest z węgla, to nie zdekarbonizują się naraz wszystkie regiony w Polsce, wszystkie miasta, wszystkie województwa, wszystkie regiony. Ktoś będzie szybszy, ktoś będzie wolniejszy. I jestem przekonany, że okaże się, że inwestycje, miejsca pracy i dobrobyt przepływa tam, gdzie szybciej są tworzone zeroemisyjne źródła energii. My zabiegamy o to, żeby budować dobrobyt województwa świętokrzyskiego.
Zakładamy, że mieszkańcy nie protestują, wszyscy są zadowoleni, oczekują z niecierpliwością na SMR, są pełne zgody struktur rządowych, samorządowych. Co może w takim razie stanąć na przeszkodzie, żeby taki SMR powstał w Państwa przypadku?
W każdym projekcie dużym, infrastrukturalnym jest dużo czynników, które mają wpływ. My, wybierając technologię, braliśmy to pod uwagę i dlatego wybraliśmy rzetelnego, bardzo renomowanego dostawcę, to po pierwsze. Po drugie, ten dostawca oferuje kontrakt na budowę całej elektrowni od A do Z i podłączenie do sieci. Jeden dostawca, więc nie będzie później kłótni, zrzucania winy, że to jakiś ktoś inny, bo tam było 5 różnych wykonawców. Nie, jest jeden dostawca, który bierze odpowiedzialność za jakość wykonania, terminowość wykonania i koszt wykonania. I to jest coś, co sprawia, że to się staje bardziej wiarygodne, że to będzie faktycznie wybudowane na czas. W przypadku, gdyby, jeżeli chodzi o technologię Rolls-Royce'a, Rolls-Royce zobowiązuje się do tego, tak jak powiedziałem, do terminowości i kosztu, więc gdyby nastąpiło przedłużenie terminu lub też przekroczenie kosztów, to to jakby bierze na siebie Rolls-Royce. Ale jest jeszcze jedna rzecz, że my obserwowaliśmy, jakby wybierając te firmy, Rolls-Royce w momencie zwiększenia popytu na swoje silniki lotnicze wybudował w Singapurze praktycznie kopię fabryki z Wielkiej Brytanii. Jest firmą, która ma bardzo duże doświadczenie w globalnym łańcuchu dostaw i w powtarzalności pewnych procesów. I tak jest stworzona cała koncepcja tego SMR-a Rolls-Royce'a, że on jakby ma być budowany właśnie z modułów. To nie jest tak, że reaktor i cała elektrownia jest jednym modułem. Elektrownia składa się z 3000 modułów, ale te moduły mają być produkowane w fabrykach, dostarczane na budowę, zestawiane w sposób powtarzalny w każdej kolejnej lokalizacji. I to ma być proces, który właśnie jest do zarządzania i powtarzalny. Również przewidziano to, że na terenie budowy, ponieważ to jest SMR, czyli jednak ten mały reaktor, a nie duży, to powierzchnia tej budowy jest znacznie mniejsza i cała budowa będzie realizowana pod halą, zamknięta od środowiska zewnętrznego. te czynniki, które wpływają nieraz na przedłużenie budowy tak zwanego dużego atomu, czyli czynniki środowiskowe, że na przykład dzisiaj bardzo wieje, dźwig nie może operować. Jutro jest mróz i nie można zrobić czego innego. Tutaj mają być wyeliminowane poprzez to, że budowa jest realizowana w zamkniętej hali. Co więcej, jest możliwe sztuczne oświetlenie i w przypadku, gdyby po drodze wynikły jakieś opóźnienia, to można nadgonić, można pracować przez trzy zmiany po to, żeby dotrzymać założonego terminu. I dlatego ta konstrukcja prawna, w której ten jeden wykonawca bierze odpowiedzialność za termin, jest bardzo ważna. Ja kiedyś interesowałem się tym, jeżeli chodzi o duży projekt międzynarodowy, infrastrukturalny, który Polska zrealizowała z sukcesem i na czas, to jest Baltic Pipe. I tam właśnie jedną z bardzo istotnych rzeczy była odpowiednia konstrukcja kontraktów z karami umownymi. Odpowiednia konstrukcja prawna sprawiła, że jak się pojawiły różne ryzyka czy potencjał do opóźnień, to wykonawcy mieli bardzo dużą motywację, żeby jednak zrobić wszystko, żeby oddać na czas. Projekt został oddany na czas i jak wiemy uratował nas przed szantażem gazowym Putina. W związku z czym liczymy na to, że w tej relacji z Rolls-Royce'em będzie bardzo podobnie i dlatego wybraliśmy tego dostawcę.